Dzień dobry. 1 listopada 1700 roku w Madrycie w wieku niespełna 39 lat, 5 dni przed swoimi urodzinami, zmarł Karol II Habsburg, ostatni przedstawiciel tej dynastii, który zasiadał na hiszpańskim tronie. Nie pozostawił po sobie potomków. Król był mocno chorowity i upośledzony umysłowo. Charakterystyczna dla jego rodu wystająca dolna warga i powiększona żuchwa przybrały u niego tak wielkie rozmiary, że nie był w stanie gryźć ani przeżuwać jedzenia. Ciągle się ślinił. Stracił wszystkie zęby i włosy przed 35 urodzinami. Przyczyna takiego stanu rzeczy okaże się jasna, gdy spojrzymy na drzewo genealogiczne Karola. Znajdziemy w nim na przykład Karola Styryjskiego, który był dla ostatniego habsburskiego króla Hiszpanii pradziadkiem od strony ojca i prapradziadkiem od strony matki. Na dwa różne sposoby. Filip III Habsburg był dla Karola II dziadkiem od strony ojca i pradziadkiem od strony matki. Na tym drzewie genealogicznym jest też Anna Jagiellonka, oznaczona innym kolorem pineski, bo akurat ona nie była z rodu Habsburgów. Anna to praprababcia Karola. I pra, pra, pra babcia Karola. Na cztery różne sposoby. I pra, 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 pra babcia Karola na trzy różne sposoby. Idąc jedno pokolenie wyżej, można powiedzieć, że w hiszpańskiej gałęzi Habsburgów przez jakieś 150 lat małżeństwa zawierano w zasadzie tylko pomiędzy potomkami dzieci Joanny Szalonej i Filipa I Pięknego. Joanny, z którą Karol II był spokrewniony na 14 różnych sposobów. Nie wiem, na ile jesteście zorientowani w waszych drzewach genealogicznych, ale normalnie one tak nie wyglądają. Polityka dynastyczna Habsburgów była oparta o związki kazirodcze pomiędzy kuzynostwem, czy wręcz między mężczyznami i ich bratanicami, czy siostrzenicami. To niemal na pewno dlatego Karol II cierpiał z powodu deformacji fizycznych i dolegliwości psychicznych. Co mam na myśli? No negatywne skutki kazirodztwa, rzecz jasna. Kazirodztwo to zachowanie polegające na spółkowaniu z osobami blisko spokrewnionymi lub spowinowaconymi. Ja skupię się na tym pierwszym aspekcie. W zdecydowanej większości, przynajmniej jeżeli chodzi o te kultury, o których mi wiadomo i o których czytałem, jest ono uznawane za tabu. W kręgach chrześcijańskich również, w zasadzie od zawsze. U wielu organizmów żywych wykształciły się nawet biologiczne mechanizmy, które mają zapobiegać tak zwanemu inbredowi. My ludzie także najprawdopodobniej należymy do tego grona. Jakby tego było mało, wykształciliśmy system norm społecznych, który wyklucza zawieranie formalnych związków przy zbyt bliskim pokrewieństwie. I tak na przykład w kościele katolickim małżeństwa kościelnego nie mogą zawrzeć osoby, które, mówiąc w uproszczeniu, mają wspólnych dziadków. No chyba, że należą do arystokracji. I nie mówię tu tylko o przypadłości hiszpańskich Habsburgów, którzy na potęgę, nie chcąc dzielić się wpływami i władzą z innymi rodami, praktykowali nie tylko małżeństwa między kuzynami pierwszego stopnia, ale i jeszcze bliżej spokrewnione małżeństwa z bratanicami czy siostrzenicami. Wszystko po to, by zachować czystość krwi, by wszystko zostało w rodzinie. Tak, czystość krwi i arystokracja. Dwa słowa stanowiące taki inbredowy, wsobny wytrych. Przykładów znajdziemy więcej. Mógłbym nawet powiedzieć, że mnóstwo. Faraonowie regularnie poślubiali swoje siostry. Przyzwolenie na związek kobiety, która zgodnie z panującą w kraju religią miała w sobie boską krew, z jakimś plebejuszem było po prostu nieakceptowalne. Kazirodcze relacje były, zdaniem historyków, dosyć często zawierane w Persji czy Fenicji. Grecki mit o Edypie ma wątek, w którym, co prawda nieświadomie, ale jednak syn wiąże się z matką. W przekazach biblijnych również trafimy na takie historie. Abraham, pierwszy patriarcha Żydów, bierze za żonę Sarę, swoją przyrodnią siostrę. Jego brat, Nachor, żeni się ze swoją bratanicą. Córki Lota spółkują z ojcem po ucieczce z Sodomy i Gomory, w czasie której ich matka została zamieniona w słup soli. Do tego dochodzą twory kultury takie jak na przykład Pieśń Lodu i Ognia, dzieła Nabokowa. Jest tego po prostu dużo. Dziś w wielu z nas wspomnienie o kazirodczym związku może budzić niesmak, jako coś takiego nienaturalnego. Może nawet obiło nam się o uszy to, że z biologicznego punktu widzenia takie relacje są po prostu niebezpieczne dla ewentualnego potomstwa. Ale czy wiecie, dlaczego tak się mówi i czy to, co się mówi, to rzeczywiście prawda? Więc pierwszą osobą, która w naukowy sposób podeszła do kwestii inbredu i dowiodła, że chów wsobny może mieć negatywne skutki, był Karol Darwin. Co jest trochę ironiczne. Ożenił się on bowiem z Emmą Wedgwood, swoją kuzynką pierwszego stopnia, co, znów to przypomnę, oznacza, iż mieli wspólnych dziadków. Nie było to, jak mówiłem, niezwykłe dla arystokratów. Dość powiedzieć, że siostra Darwina wyszła za brata Emmy. Tak, dla mnie też to brzmi jak z jakiegoś paradokumentu, a to tylko brytyjska szlachta jakieś 200 lat temu, nawet mniej. Wracając jednak do badań Karola. Pokazał on, że chów wsobny, chów inbredowy może skutkować zmniejszeniem płodności, pogorszeniem przeżywalności, wolniejszym wzrostem i większą podatnością na choroby u potomstwa. Zjawisko takie nosi dziś nazwę depresji wsobnej. Niewykluczone, że to dlatego Darwin drżał o zdrowie swoich dzieci. Zdawał sobie sprawę, że cała dziesiątka, tak, dziesiątka, przyszła na świat za sprawą związku dwojga blisko spokrewnionych ze sobą osób. Trójka z potomków rzeczywiście zmarła w młodym wieku, ale nie była to liczba porażająca, przerażająca, biorąc pod uwagę śmiertelność dzieci z tamtego okresu. Niemniej warto pochylić się nad tym, co jest przyczyną depresji inbredowej, czy co może być przyczyną depresji inbredowej, i odpowiedź, co nie powinno nas dziwić, znajdziemy w genach. To, jak dany organizm wygląda, funkcjonuje i zachowuje się, określane jest słowem fenotyp. Fenotyp w znacznej mierze wynika z tego, jaki jest materiał genetyczny danego organizmu. Zbiór genów nazwiemy zaś genotypem. Można w uproszczeniu powiedzieć, że fenotyp wynika z genotypu i, co zawsze warto podkreślać, czynników środowiskowych. Dodam w tym miejscu tylko, że Darwin o tym wszystkim nie wiedział, w sensie nie o samym dziedziczeniu, ale o genach. Pojęcie genu po prostu weszło do naukowego słownika po jego śmierci. Ale otarł się o nie, a w zasadzie mógł on je nawet wymyślić. Jeżeli chcecie wiedzieć o tym więcej, to jest taka książka, która o tym opowiada, nawet zostawię link w opisie. W szkole uczono nas, że cechy są uwarunkowane genetycznie w taki prosty i przewidywalny sposób. Każdy z nas ma dwa warianty genu, tak zwane allele, po jednym od każdego z rodziców. Allele mogą być albo dominujące, albo recesywne. Jeżeli ktoś ma przynajmniej jeden allel dominujący, to w fenotypie pojawi się cecha, czy zamanifestuje się cecha związana właśnie z tym allelem, na przykład wytwarzanie mokrej woskowiny usznej. Dwa allele recesywne, czy raczej brak chociaż jednego dominującego, będą skutkowały suchym woskiem w uszach. Mówię o tym wosku, bo to przykład zgodny z prawdą. Większość cech naszych organizmów zależy w rzeczywistości więcej niż od jednego genu. Zresztą nie tylko od genu. O tym, dlaczego jesteśmy, jacy jesteśmy, co możemy z tym zrobić, tutaj. Jeżeli jakiś allel jest w populacji rzadki, to znaczy, że większość ludzi ma na przykład kombinację dwóch alleli dominujących, o takich ludziach mówimy tak na marginesie, homozygoty dominujące, i my mamy jedną wersję takiego recesywnego allelu, czyli jesteśmy heterozygotą, to jest stosunkowo duża szansa, że nasi krewni też są heterozygotami, a więc płodząc z nimi potomstwo, możemy stać się rodzicem homozygoty recesywnej. I tak się składa, że wiele chorób genetycznych występuje u takich homozygot właśnie. W sensie są uwarunkowane genetycznie w sposób recesywny. Stąd zwiększone ryzyko słabego stanu zdrowia u osobników zrodzonych z kazirodztwa w wyniku chowu wsobnego. Warto jednak podkreślić, że ten chów wsobny nie prowadzi do zwiększonej częstotliwości występowania tych konkretnych alleli w populacji. To, co się zmienia, to częstotliwość występowania homozygot, a więc takich zwierząt czy roślin, które mają albo dwa allele recesywne, albo dwa allele dominujące, bo tak na marginesie ten przykład jest totalnie symetryczny. Dotyczy tak samo recesywnych, jak i dominujących alleli. Zresztą w oparciu o to od tysiącleci ludzie ingerowali w genomy roślin i zwierząt. Krzyżując podobne do siebie organizmy o pożądanych cechach, zwiększaliśmy udział homozygot w populacji, wyolbrzymiając te konkretne atrybuty arbuzów, bananów, kukurydzy czy mopsów. W tym wszystkim działał jednak też ślepy los. Efektem ubocznym było stworzenie ras organizmów szczególnie podatnych na określone choroby, jak na przykład dysplazja stawu biodrowego, która mopsa spośród wszystkich ras psów dotyka najczęściej, czy problemy z sercem, które tych piesków też się dosyć często i mają. Ale jednak mopsy, czy mówiąc generalnie psy rasowe, choć średnio bardziej chorowite od kundelków, nie umierają masowo przy urodzeniu albo w pierwszym roku życia. W wielu przypadkach odpowiedzialne prowadzenie chowu wsobnego nie prowadzi do katastrofalnych skutków. W przypadku ludzi przeanalizowano 48 prac naukowych badających potomstwo kuzynostwa, którzy, tutaj nadmienię, średnio mają ze sobą 12,5% takich samych genów. I zanotowano podwojenie częstości występowania defektów u noworodków z 2 do 4%. Gorzej sytuacja wygląda, gdy potomstwo jest płodzone przez rodzeństwo albo rodzica i dziecko. Wtedy rodzice mają średnio 50% wspólnych genów. Tam częstość występowania wad zawiera się w przedziale od około 20 do nawet 35-6%. To prawdopodobnie dlatego ewolucja doprowadziła do sytuacji, w której mnóstwo gatunków organizmów unika inbredu, gdy tylko uniknąć go może. Większość zwierząt, jeśli tylko ma taką możliwość, nie kopuluje po prostu z członkami rodziny. U niektórych gatunków ta niechęć jest rozszerzona na wszystkie osobniki, z którymi dany dorastał. U ludzi hipotezę takiej wdrukowanej awersji jako pierwszy opisał fiński socjolog Edward Westermark. Hipoteza nazywana jest dzisiaj efektem Westermarka i zakłada, że osoby, które przebywały ze sobą w okresie niemowlęctwa i wczesnego dzieciństwa, rozwijają względem siebie seksualną niechęć. Jest ona zwykle silniejsza u kobiet. I teraz, co ciekawe, rozdzielenie rodzeństwa zwiększa ryzyko kazirodztwa. Trzeba też pamiętać, że mówimy tutaj o hipotezie i możemy trafić na liczne głosy jej krytyki. Niemniej możliwe, że coś jest na rzeczy, tak biologicznie jest na rzeczy. Istnieją badania, które pokazują na przykład, że rolę w takim rozpoznawaniu członków rodziny w tej kwestii może grać węch. Wspomniana wcześniej seksualna ewersja do towarzyszy zabaw z dzieciństwa nie wykształcała się bowiem u ludzi pozbawionych tego zmysłu, takich, u których on nie funkcjonował. Dodam jeszcze, że unikanie chowu wsobnego może wykraczać także poza unikanie kontaktów seksualnych. Mam tu na myśli, że eksperymenty na myszach pokazały, iż po zmieszaniu spermy brata samicy i niespokrewnionego z nią samca, komórka jajowa była zapładniana przez niespokrewnione plemniki zauważalnie częściej. Może więc istnieć jeszcze jedna taka biologiczna linia inbredowego oporu. To może tłumaczyć też, ale jest to duża nadinterpretacja potencjalnie, dlaczego z czasem w hiszpańskiej linii Habsburgów było coraz trudniej opłodzenie potomku. Paradoksalnie przekleństwem Karola II mógł być nie tylko chów wsobny, nie tylko relacje kazirodcze, co fakt, że miały one miejsce w rodzinie królewskiej. Wielu badaczy zwraca bowiem uwagę, że zwiększenie udziału homozygot w populacji, przypominam, to właśnie robi kazirodztwo i chów wsobny, może mieć w takiej dłuższej perspektywie czasowej pozytywny wpływ na tę populację. Może, ale nie musi. Już tłumaczę, o co chodzi. Po początkowym okresie depresji inbredowej te słabiej przystosowane osobniki zaczną wymierać. Czy raczej mogą zacząć wymierać, bo podkreślam, nie zawsze to będzie musiało mieć miejsce. a wraz z tym zmniejszy się udział w populacji homozygot recesywnych. Niekorzystne geny recesywne nie będą się zaś mogły ukryć w heterozygotach, których, jak mówiłem już kilkukrotnie, jest przychowie wsobnym z pokolenia na pokolenie coraz mniej. Więc po prostu chów wsobny może się pozbyć z populacji takich niekorzystnych genów czy alleli recesywnych. Gdyby Habsburgowie nie byli Habsburgami i nie mieli na przykład opieki najlepszych lekarzy na dzieci z tego rodu, nie chuchałby cały dwór, to wielu członków tej dynastii mogłoby nie dotrwać do okresu dojrzewania, do dorosłości, mogłoby nie przekazać kolejnym pokoleniom tych niekorzystnych dla organizmu alleli. Nie mówię, że tak było, ale jest to scenariusz, który można z takiego naukowego punktu widzenia przynajmniej rozważyć. I teraz też nie zrozumcie mnie źle. Nie twierdzę, że kazirodztwo to coś dobrego, albo że kazirodztwo nie jest złe, ale nie jest tak złe, tak niekorzystne dla populacji, jak się wielu ludziom może wydawać. Niemniej może przysporzyć organizmom cierpienia. Odczuł to na sobie Karol II Habsburg i coraz częściej odczuwają to na sobie dzikie populacje zwierząt, które są zmuszane do chowu wsobnego przez nasze ludzkie działania. Ludzka aktywność rozczłonkowuje tereny, które mogłyby przemierzać i zamieszkiwać różne gatunki. Na oddzielonych od siebie fragmentach trudniej o niespokrewnionego partnera. Dziś już obserwujemy negatywne skutki chowu wsobnego, między innymi u gepardów. Co? Myśleliście, że jak powstaje miły i sympatyczny odcinek, to nie uda mi się wrzucić kamyczka do ogródka ludzkości? A jednak, nic bardziej mylnego. Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia, do usłyszenia. Thank you.